Gość Radia Gdańsk.
A dziś w naszym studiu niezwykle odświętnie ubrany, bo jak usłyszałam, stolica Kaszub zobowiązuje. Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie, słuchacz.
Nie wywołujmy wilka z lasu, bo jak zaczniemy dyskutować o tym, gdzie stolica Kaszub, to możemy nie skończyć nigdy.
Ale wiadomo, że w Kartuzach. To tutaj w Kartuzach po raz pierwszy wywieszono flagę, tutaj założono Rzeszenie Kaszubskie, pierwsze muzeum kaszubskie. Więc rzeczywiście tych wszystkich pierwszych razy jest bardzo dużo
jest
w Kartuzach.
Jest sporo.
My się już dogadaliśmy ze wszystkimi.
Rozumiem. Do meritum przechodząc. Został pan już przesłuchany w sprawie truskawkobrania głośnego na Kaszubach?
Nie, jeszcze nie. Dostaliśmy tylko informację o uzupełnieniu pewnych materiałów. Ale powiem szczerze, że medialnie to się rozeszło bardzo dobrze i chcę powiedzieć, że tak wspaniałej narracji, czyli reklamy dla truskawkobrania w życiu jeszcze nie mieliśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli tłumy.
To pan wdzięczny, rozumiem, posłowi Kowalskiemu za to, że Michałowi Kowalskiemu.
To zrobiło, bo rozeszło się po całym świecie. Muszę powiedzieć, że tutaj nawet jej konsul honorowy Słowacji do mnie napisał, ale i w mediach kanadyjskiej Polonii też się to pokazało.
Oj, to rzeczywiście ciekawe. A tak zupełnie już poważnie o to pytając, co tam poszło między panami, bo to poseł Kowalski mówi, że to osobisty też konflikt związany z tym, że przeprowadził kontrolę dotyczącą funkcjonowania strzelnicy w Kartuzach, która wykazała różne nieprawidłowości. To o co tu chodzi tak naprawdę?
To znaczy tak, pierw powiem co do kontroli, że to trudno nazwać kontrolą poselską, bo to bardziej chyba chodziło o zrobienie sobie filmików, że zareagował na kogoś, kto napisał, że strzelnica funkcjonuje źle, że nie ma regulaminu. Jest nieprawdą, oczywiście to wszystko mija się z prawdą, bo gdyby chciał to sprawdzić, to pierw by się zapoznał z dokumentami i z historią, a przyszedł tylko i wyłącznie jeszcze pod moją nieobecność, złożył to interpelację, a dotyczyła, dlaczego taka cena droga, czy wszystko tam jest w porządku, więc trudno to nazwać interpelacją poselską. Natomiast...
Ale odpowiedzieliście ostatecznie?
Tak, oczywiście. Tam... Nawet wzywano nas 3 razy do wysłania, do tego, czy dostała jak gdyby przedstawicielka pana posła. Oczywiście wysłaliśmy i to my terminów przestrzegamy jako samorząd. Natomiast trudno odnieść się do tych pism, które nie mają nic wspólnego z funkcjonowaniem strzelnicy, bo rzeczywiście te niektóre pytania to dotyczyły, no dlaczego jest tak drogo, tak? Czy ewentualnie innych takich sformułowań, które no trudno nazwać kontrolą poselską.
A co to za strzelnica w ogóle? I
to jest jedyna w tej chwili w Polsce no, północnej. Druga taka jest tylko i wyłącznie we Wrocławiu. Wybudowaliśmy nową halę sportowo-rekreacyjną, a w piwnicach mamy 50-metrowe strzelnice na ostre, prawdziwe na strzelanie, na naboje, normalnie 10-stanowiskową. No i oczywiście też mamy 12-stanowiskową na pneumatyk 10-metrową. To wszystko związane jest z tym, że mamy bardzo mocny klub sportowy, ale też wyszliśmy, można powiedzieć, w pewnym sensie przed to, co dzieje się teraz na wschodzie, bo również oświata, czyli minister oświaty wprowadza przepis, w którym młodzież szkolna powinna również odbyć szkolenia na strzelnicach. Więc tutaj można powiedzieć, wpisaliśmy się idealnie w obecne czasy, ale strzelnica jest prowadzona przez nasze stowarzyszenie, funkcjonuje w sposób bardzo dobry.
Nasze stowarzyszenie, czyli jakie?
Spółdzielnię Socjalną Ostoja. To specjalnie założona spółdzielnia, która już prowadzi nam bar mleczny, kąpielisko prowadzi, wypożyczanie sprzętu, więc naprawdę po to założyliśmy spółdzielnię, nie chcąc dawać nikomu zarobić, a swoim mieszkańcom, którzy wielokrotnie właśnie tam są tymi osobami, które kiedyś były wykluczone społecznie. Mhm. Czyli daliśmy po prostu im ogromną część pracy i zaangażowania.
Bo ja tak zajrzałem w tę interpelację, którą pan mi pokazał przed rozmową i tam między innymi poseł Kowalski pytał o to, dlaczego bez przetargu żadnego zostało to powierzone.
Bo dajemy to swojej spółdzielni. To jest spółdzielnia założona przez gminę. Jest jednostką, można powiedzieć, gminną. Więc mieliśmy bardzo dużo chętnych do prowadzenia tej szczelnicy, ale my ją chcemy prowadzić sami. Mhm. Dlaczego gmina ma oddać komuś jakiś zysk, skoro my możemy spokojnie też na tym pracować i właśnie taki był też nasz zamiar i cel. Więc to też, bo chętnych było bardzo dużo. Natomiast wracając do tego, nie ma tutaj żadnego konfliktu w tej kwestii, bo trudno nazwać to interpelacją poselską. Aha. Myślę, że pan poseł powinien trochę popisać i pouczyć się tego, jak powinna wyglądać interpelacja poselska.
A te sprawy też jakieś służby badają?
Nie. To już był kiedyś wniosek jednego z radnych z opcji pisowskiej, też wyjaśniany już kilkakrotnie na sesjach, więc były regulaminy, jest opinia Wojskowej Akademii Technicznej, także naprawdę nie dopuścilibyśmy szczelnicy, która by nie miała certyfikatu. Gmina sobie na to pozwolić nie może.
Panie burmistrzu, to...
Wracając, bo nie skończyliśmy tego pierwszego punktu.
No właśnie do tego chcę wrócić.
Tak, tak jest. No, pan poseł oczywiście przyjechał niezaproszony bo nie wysyłamy zaproszeń do żadnych opcji politycznych, ani do tego typu nazwisk. Przyjechał, jak przyjechałem przed otwarciem, stał niedaleko sceny na zapleczu i zapytałem się, pan poseł chciałby coś powiedzieć, czy chce pan wejść na scenę? Że chce wejść na scenę. Ja mówię, nie ma takiej opcji. U nas nie przewidujemy, żeby ktokolwiek wchodził inny, oprócz organizatorów i tych, którzy dokładają środki finansowe.
To kto tam przemawiał? To ustalmy szybko. Jacy politycy przemawiali tam ze sceny, proszę, oni byli to na scenie, tak, oprócz pana?
Był wicemarszałek, można powiedzieć, pan wicemarszałek jest z Platformy Obywatelskiej.
Był, który wicemarszałek? Marcin Skwierawski.
Marcin Skwierawski. Był pan Piotr Karczewski, który jest członkiem PiS-u, a jest wiceprzewodniczącym sejmiku.
Czyli jako przedstawiciel sejmiku.
Sejmiku, tak, no bo sejmik tutaj...
Czyli obu partii poprzez, przedstawiciele.
Oczywiście, byli pana marszałka i tutaj nie zamykamy drogi, czy była taka opcja, czy taka. No i była pani wicestarosta i byłem ja jako gospodarz tej gminy, który otworzyliśmy, powiedzieliśmy w kilku zdaniach, prawda, o Tuska w Kobraniu, o tym, że to już prawie 50 lat się zbliża do tego, żebyśmy mogli cieszyć się tym najlepszym, taką naprawdę, i teraz na świecie najsłodszą truskawką, bo ja w ubiegłym roku według internautów było drugie miejsce po Morelli chyba, jak pamiętam, z Grecji, a teraz jesteśmy na czołówce, jesteśmy pierwsi.
I na tym zakończmy kwestię truskawek, bo nie samą truskawką człowiek
żyje. Także tylko chciałbym
żyje.
Powiedzieć, że w żaden sposób nie miał zaproszenia, a zachowanie było aroganckie i dobrze, że ochrona go nie wpuściła. Po prostu ostatnio zbliża się czas wyborów, więc co niektórzy zrobili się bardzo aktywni, nawet nie proszeni tam, gdzie są, chcieliby zabierać głos. A jeżeli spojrzycie państwo na social media na pana Kowalskiego, to chodził po truskawkowaniu, chodził po stoiskach, czyli miał możliwość spotykać się z mieszkańcami, a na scenie tych mieszkańców nie ma, no więc co chciał tam zrobić? Spotkać się z mieszkańcami na scenie?
Trybuny przed sceną też były prawie puste.
Oczywiście.
Zostawmy ten temat już. Panie burmistrzu, co z tą strefą ciszy na jeziorach klasztornych, na klasztornym dużym, klasztornym małym? Jakie pan ma zdanie w tej sprawie?
Od początku wiemy, że Kartuskie jeziora nie były zakazane, nie ma zakazu
sportów motorowodnych.
Tak. Myśmy tego oczywiście nigdy nie nagłaśniali, ale też stan wód kiedyś nie pozwalał na to. Teraz po zrobieniu tego największego projektu w Unii Europejskiej, oczyszczenia czterech jezior, woda stała się czysta, przejrzysta, no i nagle znaleźli się również amatorzy pływania na skuterach wodnych.
Trwają konsultacje społeczne, jest pomysł, żeby tego zakazać. Jakie pan ma zdanie w tej sprawie?
Ja tego bym nie robił, bo jeżeli spojrzymy na Mazury czy na inne tereny, to przecież to jest spor wodny też, tak? Można pomyśleć o tym, czy nie ograniczyć mocy silników, bo to też jest możliwe. Natomiast tam, gdzie mamy kąpielisko, zrobilibyśmy tak zwaną strefę, że nie wolno pływać, a dalej jezioro ma ponad 58 hektarów. No jest możliwość. Ktoś mówi, że trochę im to przeszkadza. Natomiast tak, z tej strony, gdzie osoby mówią o przeszkadzaniu, to akurat jak? Jest jeszcze, będzie między, jest ulica, droga, potem jest jeszcze kolej, potem jest obwodnica Kartuz, która się buduje i dopiero są budynki. No więc myślę, że te skutery będą mniej przeszkadzały jak to, co jest jeszcze pomiędzy jeziorem a tymi zabudowaniami. Więc ja tutaj bym to ograniczył do ewentualnie mocy silników, do godzin funkcjonowania, tak?
Ale nie totalny
Ale
zakaz.
Nie totalny, nie, bo po prostu cofamy się wstecz. No przecież tam dzisiaj dwa, widziałem skutery, ostatnio jeżdżą, jeździ ktoś na nartach wodnych. No czyli jest to pewnego rodzaju atrakcja, która też przyciąga no, turystów, a my chcemy się przecież otworzyć na turystów.
A propos turystów, będzie łatwiej dojechać do Kartuz niż jeszcze kilka lat temu?
Oj, proszę pana,
o te inwestycje drogowo-kolejowe.
Oczywiście, to znaczy tak, po pierwsze, że zbliżyła nam się szóstka bardzo blisko. W tej chwili mamy 12 kilometrów zjazdu i to w jaki sposób to przybliżyło nam. Dzisiaj przejazd do Gdyni, do Gdańska skrócił się praktycznie o 20 minut. To jest
sporo.
Dużo, to jest sporo. Natomiast również w tej chwili kolej, tu no, należy powiedzieć i tutaj ogromne słowa podziękowania dla pana marszałka, ale również i dla Polskich Linii Kolejowych. Otworzenie linii kolejowej Kartuzy-Wrzeszcz było największym hitem co do ilości przyrostu pasażerów.
To mówimy o linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Tak jest. To jest największy przyrost w przeciągu roku. Przyrosło praktycznie z 38 tysięcy do 150 tysięcy podróżnych miesięcznie. To jest ogromna ilość. To było, nawet jest teraz cała linia kolejowa od Wrzeszcza, od Gdańska do Gdyni, czyli od raczej nie tyle od Gdańska, co od Gdyni do Kościerzyny jest rewitalizowana, modernizowana, jest zamknięta. A w tym mogłyby być też nieczynne Kartuzy, ale tutaj decyzja Urzędu Marszałkowskiego również z PLK doprowadziła do tego, że wybudowano bypass kartuski, w którym dzisiaj ciągle Kartuzy i wszyscy ci, którzy do Kartuz, do węzła integracyjnego zjeżdżają, mają ciągle połączenie z Trójmiastem, koleją i to bardzo szybko.
Kiedy dworzec w Kartuzach doczeka się nowego życia, że tak powiem, nowej odsłony?
Nowa odsłona jest.
Ale tam nadal inwestycje trwają jakieś.
To znaczy, nie, dworzec w tej chwili już trwa elektryfikacja tylko, bo wszystko, dworzec, wszystko jest zrobione, wszystko jest gotowe już od kilku lat. Natomiast w tej chwili trwa elektryfikacja, natomiast sam budynek dworca został wykupiony, znaczy przejęty przez gminę, bo wybudowaliśmy go takiego, jaki był przed wojną, bo został on w 1945 roku przez wojska rosyjskie spalone. Nie przez działania wojenne, a przez jakąś tam, tak jak opowiadają historycy, ich pamiętają, że po prostu libacje zapruszyli ogień i to zostało spalone. Potem postawiono wielki taki klocek, a ten klocek został zburzony i w 2018 roku, gdy otwieraliśmy ten dworzec, nowy według starego właśnie zabytkowego dworca, jest bardzo przepiękny, zapraszam do Kartuz. Mówi o historii tego miasta. Zrobiliśmy tam bibliotekę, czyli jest, ten dworzec żyje. On nie ma tylko pasażerów, ale zaraz jest obok dworzec komunikacji autobusowej, czyli typowy węzeł przesiadkowy, komunikacyjny. I z tego się bardzo cieszymy, bo już wiemy o tym, jak zapowiada również Polska Linia Kolejowa, czy Urząd Marszałkowski, który jest głównym przewoźnikiem. Wszystkie linie, wszystkie pociągi relacji Gdynia, Kościerzyna, Gdańsk, czy będą jeździć przez Kartuzy, to świadczy o tym, że
przybliżamy... A co z tą elektryfikacją?
Elektryfikacja ruszy w momencie... W tej chwili już słupy są zastawiane, już jest linia energetyczna stawiana. Ruszy w momencie, kiedy ruszy cała linia Gdynia-Kościerzyna. I wtedy ta cała elektryfikacja będzie gotowa.
Panie burmistrzu, pyta...
Ale jeszcze o kolei tylko jedną rzecz należy zauważyć, że jeszcze wróciła do łaski, jest rewitalizowana linia kolejowa Kartuzy-Sierakowice-Lęborg, Łeba.
No, ale te prace
bardzo
trwają
istotne. Tak, no one trwają, ale to najważniejsze, że się zaczęły. Więc tutaj się przewiduje na 2028 rok otwarcie, chociaż też znając decyzje czasami Urzędu i PLK, że tak jak do Somonina otwarto już znacznie szybciej, albo już jeżdżą pociągi, nie tylko zatrzymują się w Kartuzach, ale i w Somoninie, czyli już następna gmina Sierakowice mają być prawdopodobnie wcześniej gotowe.
No, zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Pytanie od słuchaczki dotyczące takiego życia społecznego w mieście. Pani Agnieszka pisze, prowadzimy prężnie kluby seniorów, super inicjatywa, ale czy planuje się aktywizować młodzież? Czy szukamy alternatyw dla spędzania wolnego czasu?
Tak, w powiecie powstała Młodzieżowa Rada Młodzieży. I w powiecie ona funkcjonuje, czyli praktycznie skupia się na terenie miasta Kartuzy. My oczywiście...
Ale to jeszcze nie jest aktywizacja młodzieży tak szeroko pojęta.
Tak,
to jest
znaczy tak.
Aktywizacja tych, którzy są zaangażowani.
Dla młodzieży są różnego rodzaju, jest PAP, no ale dzisiaj młodzież zupełnie inaczej funkcjonuje. To nie są czasy, czy takich jak za moich czasów, pewnie trochę i pana, gdzie chodziło się na dyskoteki, gdzie jechało się do kina. Dzisiaj kino mamy w Kartuzach. Robimy dla nich nawet kino letnie. W sobotę właśnie na naszym kąpielisku nowo otwartym będzie też teatr na wodzie. Więc naprawdę tych rzeczy trochę dla młodzieży jest realizowanych. To tylko i wyłącznie kwestia wyboru, tak? No jest dyskoteka w Dzierżążnie, więc tych rzeczy jest mniej. Natomiast ja dzisiaj jako już taki starszy samorządowiec spoglądam na to, że młodzież zupełnie czym innym się dzisiaj prawie że interesuje. Ich interesują samochody, ich interesuje szybka jazda, tak? No i oczywiście obsługa smartfonów.
I to może taka smutna puenta.
No nie,
może nie do końca. Zależy, jak na to spojrzeć. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za spotkanie.
Miło było. Również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Gość Radia Gdańsk.